Widziane z Poznania.
Niektórzy już byli ze święconką, proszę państwa, inni dopiero się do kościoła wybierają. Nina Nowakowska, jak zwykle w sobotę o 13.15. Witam państwa i zapraszam do wysłuchania naszej cotygodniowej audycji. Czterostronne spotkanie w Genewie, w którym wzięli udział szefowie spraw zagranicznych Ukrainy, Rosji, USA i Unii Europejskiej, skończyło się niby podpisaniem porozumienia, ale dotychczas nic z tego porozumienia nie wynika. Prorosyjskie, separatystyczne, uzbrojone oddziały nadal okupują budynki rządowe w południowo-wschodniej Ukrainie. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zaprezentowała pierwszą wersję darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów i poprosiła zainteresowanych o zgłaszanie uwag. My dziś trochę o polskiej szkole porozmawiamy, choć raczej o tej wychowującej starszą młodzież. Widziane z Poznania. Witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są Krzysztof Podemski, profesor socjologii Poznańskiego Uniwersytetu.
Dzień
Karol
dobry.
Karol Seifert, dyrektor 6 Liceum Ogólnokształcącego słynnej Paderki w Poznaniu, były poznański kurator, a także działacz Solidarności oraz dziennikarka Paulina Suszka.
Dzień dobry.
Chciałabym, aby dzisiejsze Widziane było jedną z rozmów na 25-lecie. Czyli okazją do refleksji, jak wykorzystaliśmy nasze 25 lat od czasów, kiedy, cytując znaną celebrytkę, skończył się w Polsce komunizm. A okazją do tej rozmowy będzie historia, którą usłyszałam niedawno, dotyczona pewnego licealisty, nazwijmy go Janek. Klasa Janka otrzymała zadanie opisania życia Polaków w roku 2014. Janek opisał los kilku znajomych rodzin i zilustrował swoje zadanie zdjęciami uśmiechniętych ludzi. Nauczycielce się praca nie spodobała, co więcej, była oburzona. Co ty, telewizji nie oglądasz? Krzyczała, nie wiesz, co się w kraju dzieje. Rodzice niepełnosprawnych dzieci już drugi tydzień okupują Sejm. Janek przyznał, że telewizji nie oglądał. Jego znajomi są z życia zadowoleni. Poza tym argumentował, ma chyba prawo do wyrażania swoich poglądów. No ale nauczycielkę te argumenty nie przekonały. Doszło do tego, proszę państwa, że chłopak uznał, że wspólnego języka z nauczycielką nie znajdzie, no i postanowił zmienić szkołę, co zrobił. Problemów w związku z tą historią jest kilka. Proponuję, abyśmy je przedyskutowali w trzech odsłonach. O roli szkoły, o roli mediów oraz o tym, jaką mamy młodzież. Panie dyrektorze, zwracam się do Karola Seiferta. Jak pan ocenia postawę nauczycielki?
Znaczy, generalnie, pani redaktor, myślę, że jest to problem jednostkowy i absolutnie nie jest to główny problem obecnie naszej szkoły.
No, to jest, przyznam, dosyć renomowane poznańskie liceum. Oczywiście znam jego numer, ale nie podam.
Ja nie neguję, że taki fakt zaszedł i nie neguję, że takie rzeczy mogą się zdarzać, ale nie widzę tego jako główny problem szkoły, bo to nie jest główny problem szkoły. Myślę, że to są raczej przypadki jednostkowe. No, jak mamy go ocenić? No, oczywiście nagannie, bo takich rzeczy się po prostu nie robi, się nie obrażamy na siebie nawzajem, ale przede wszystkim myślę, że tutaj są dwa zupełnie inne problemy, bo przede wszystkim obecnie szkoła stoi przed takim zadaniem, jak wyznaczyć granice, tak, swobody wypowiedzi, to jest jedno, a drugie z tego przykładu, który pani przytoczyła, no, wychodzi jeszcze coś innego, inny problem współczesny, mianowicie to, że współczesna generacja młodzieży ucieka, tak? Oni nie są nastawieni na rozwiązanie problemu, tylko jak coś jest nie tak, to zmieniamy nauczyciela, zmieniamy szkoły, zmieniamy coś tam, natomiast nie są, jak powiem, chętni do, jak powiem, do zawalczenia, tak? Do tego, żeby, jak powiem, swoje udowodnić, tak? Lepiej ustąpić się, wycofać, odejść, a nie, tak powiem, walczyć o swoje zasady.
Ja oczywiście nie znam tego człowieka, nie znam, podejrzewam, że mogły być inne powody, dlaczego on się z tą szkołą rozstał i przeszedł do innego liceum, no ale, ale faktem jest, że tę szkołę zmienił. Paulina Suszka, chce coś.
Mieliśmy o młodzieży rozmawiać na końcu, to ja sobie poczekam z tym wątkiem, natomiast jeżeli ja miałabym się na przykład do... To znaczy, być może tak spektakularny przykład jest jednostkowy, ale generalnie taka tendencja niestety istnieje, tak? To znaczy, moje doświadczenia są takie, że w momencie, kiedy uczeń staje w jakimś sensie przeciwko nauczycielowi, tak? To znaczy się jakoś w sposób stanowczy z czymś nie zgadza. I ja nie mówię tutaj o wyrażaniu tego w jakiś sposób nieparlamentarny. On ma swoje zdanie, tak? Jeżeli jeszcze za nim staje rodzic, to często jest tak, i niestety ciągle tak często jest, że on staje nie naprzeciwko nauczyciela jakiegoś konkretnej pani Kowalskiej, tylko on staje naprzeciwko systemu, tak? To znaczy za tym nauczyciel stoi dyrektor, psycholog szkolny, jeszcze ktoś tam, być może kuratorium. I nie ma możliwości, no z systemem się nie dyskutuje, tak? No system można zmienić, tak? Albo zniszczyć. Nie ma płaszczyzny tego dialogu, moim zdaniem, tak? I ja miałam takie doświadczenia, gdzie też przeniosłam dziecko w wyniku takiej sytuacji, gdzie miałam poczucie, że stanęłam przed murem, który nazywa się system, tak? Gdzie stały konkretne panie, które wcześniej ze mną godzinami rozmawiały na temat różnych problemów, które miało moje dziecko. Natomiast w momencie, kiedy ja zakwestionowałam jakąś decyzję, już nie było rozmowy, tak? Żadnej. I myślę, że coś takiego niestety istnieje, tak? I że jednak jest tak, że... Bo pan mówił też o tych granicach, do którego można wyrażać swobodę opinii.
W tej chwili szkoła stoi przed problemem wyznaczenia granicy swobody wypowiedzi. Mhm. Bo jesteśmy w nowej rzeczywistości i medialnej, i wirtualnej, i tak dalej. Tego do tej pory nie było.
To ja jestem ciekawa, jak pan to widzi, tak? Na przykład, tak? Bo ja to widzę tak, że tą granicą są rzeczy, które naruszają jakby, nie wiem, godność drugiej osoby, tak? No to, co, o czym mówimy, że to zwykle jest granica wolności.
No tak? Jest takie słowo jak przyzwoitość.
No tak, ale tak. Tu nie mówimy o takiej sytuacji, gdzie doszło do rzeczy nieprzyzwoitych, bo no, wydaje mi się, że to jest poza dyskusją.
Przyzwoite zachowanie się, tak? Tak powiem, zachowanie mistrza z uczniem, no to też jest zachowanie we pewnych granicach przyzwoitości.
A to mnie ciekawi, panie dyrektorze, co pan powiedział, czy w obecnej szkole w ogóle istnieje ten stosunek mistrz-uczeń.
I co to znaczy tak naprawdę stosunek mistrz-uczeń?
Moim zdaniem, no ja mam za sobą karierę nauczycielską, już wtedy było bardzo krucho z tą sprawą.
To znaczy, ja mam wrażenie, że generalnie szkoła jest postrzegana jako, jak powiem, instytucja opresji, tak jak tutaj pani przedstawiła, i generalnie się tę szkołę za to gani, uważając, że szkoła powinna być miła, łatwa i przyjemna. Być może niektóre szkoły na pewnym etapie nauczania takie powinny być, ale są też typy szkół, które nie mogą być miłe, łatwe i przyjemne, bo to jest tak jak z nauczaniem języka obcego. Były próby nauczania przez sen, przez wszystko. Wszystko sprowadza się potem do tego, że trzeba wykuć słówka. I jeżeli chcemy osiągnąć pewien poziom wiedzy merytorycznej, nie ma możliwości, żeby to zrobić, jak powiem, w formie zabawy, legendarnej szkoły bezstresowej i tak dalej. Także pewien stopień opresji, jak to często jest nazywane w szkole, musi być. Musi być ocena, musi być, że tak powiem, ocena pozytywna bądź negatywna. A w tej chwili, że tak powiem, idziemy coraz bardziej w takim kierunku zniesienia ocen, towarzyskości. Właśnie towarzyskość, tak? Czy nauczyciel ma być mistrzem, czy 32 kolegą?
Czy jest kumple?
Uczeń potrzebuje kumpla.
Ale dla mnie kluczowe jest to, co to znaczy, że nauczyciel ma być mistrzem, tak? Bo ja sobie mogę wyobrazić, nie wiem, czy to była lekcja polskiego, czy WOS-u. Bardziej pasuje mi do WOS-u w gruncie rzeczy. Aczkolwiek być może rozbijamy się teraz o kolejny problem podziału na przedmioty, chociaż one czasami się łączą, bo można nauczyć jednocześnie polskiego i WOS-u. Na tym przykładzie to świetnie widać.
I być jednocześnie wychowawczynią zresztą.
I jednocześnie być mistrzem. I mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że pani zadaje taki temat, tak? Opisz Polskę Anno Domini 2014. Ma w klasie 27 uczniów. Uczniowie przychodzą, każdy coś napisał i czymś to zilustrował. I pani na ścianie robi wielki patchwork z tych prac. I teraz widzimy, że ten Jasiu ma wszystkich wkoło zadowolonych, a ktoś inny ma zupełnie odmienny ogląd. A pomiędzy tym jest całe spektrum możliwości, tak? I wtedy rzeczywiście rozpoczyna się rozmowa o tym, jaka jest ta nasza Polska. A pani jest moderatorem i tak naprawdę ona wtedy jest tym mistrzem bardziej niż wtedy, kiedy wymyśla Jasia i mu powie, że jest głupi, bo nie ogląda telewizji. I dla mnie to jest zmarnowana szansa po prostu. I myślę, że takich szans niestety jest bardzo dużo. Ona nie musi tracić autorytetu, wręcz przeciwnie. Ona go, wydaje mi się, właśnie na tym może zbudować.
Jeszcze raz powtórzę, jest to problem jednostkowy i nieistotny dla współczesnej szkoły. No, jest to zero-jedynkowy problem. Tak postępować nie można i na tym można dyskusję, moim zdaniem, uciąć, bo to nie jest powszechna sytuacja w polskiej
szkole. Panie dyrektorze, no pozwolę się sobie nie zgodzić. Co prawda, no moje doświadczenie ze szkołą, także ze szkołą, której pan teraz jest dyrektorem, no jest dosyć odległe już. Ja też przyznam, przeniosłam syna z jednej szkoły do drugiej. Przeniosłam go właśnie do szóstki. W owym czasie szóstka, tam jeszcze pan nie był dyrektorem, także to nie jest kumoterstwo w tym sensie. Szóstka miała opinię szkoły przyjaznej. Trochę bałaganiarskiej, trochę takiej, gdzie no być może za dużo uczniom wolno, ale szkoły przyjaznej. W tym samym czasie inne renomowane liceum, z którego właśnie mój syn wyszedł, miało opinię renomowanego, ale mało przyjaznego. Czyli ja bym, nie wiem, no może to się teraz zmieniło, może rzeczywiście macie jakiś sposób oceniania, przepraszam.
Tak, używajmy polskich znaczeń, tak, bo tak. Obce to potem się...
Może macie jakiś sposób oceniania właśnie szkół także pod tym względem, które
ja
są...
Ja pozwolę się sobie włączyć, bo milczałem, bo ja już jestem dosyć odległy od tych doświadczeń, bardzo odległy. Natomiast rzeczywiście zdarzyło mi się w 90 roku wybierać dyrektora pierwszej tutaj nowo wybudowanej szkoły w III Rzeczypospolitej i wtedy rzeczywiście, nie, publicznej, na Starym Rzegrzu. I wtedy rzeczywiście rodzice mieli ogromny wpływ na wybór. W tej chwili ten wybór jest ograniczony. W zasadzie wpływ na wybór dyrekcji ma kurator, ma kuratorium, ma Wydział Oświaty, mają związki zawodowe, rodzice właściwie nic nie mogą. Ja muszę powiedzieć, że no też mam takie doświadczenia, że musiałem najstarszą córkę przenieść z jednej szkoły do drugiej i co gorsza, musiałem zmienić dyrekcję i mi się z dupą rodziców. Udało mi się po 2 latach, ale bym powiedział, mam jedno wielkie doświadczenie. Łatwiej w Polsce jest zmienić premiera rządu niż dyrektora szkoły. Ja myślę znowu tak, z jednej strony to dobrze, bo oczywiście ja rozumiem, że rodzice mogliby domagać się zmiany dyrektora z zupełnie nonsensownych powodów, tak? Politycznych, czy po prostu jakichś towarzyskich, albo dlatego, że jest surowy i tak dalej, tak? Wymagający. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że dyrektorzy szkół są świętymi krowami, są pod ochroną i nawet jeżeli postępują ewidentnie źle. Tam mówimy o osobie, która między innymi specjalnie wyznaczała zajęcia w klasie, w której była dziewczynka niepełnosprawna na wysokim piętrze. No, po prostu już pomijam różne inne
ale
tutaj
znowu pan mówi, przepraszam,
rzeczy.
O jakichś patologiach. No to przecież
no tak,
no
ale
są
te patologie nie. Znaczy, ja myślę, panie dyrektorze, my nie chcemy powiedzieć, że polska szkoła
tak,
jest patologiczna.
No bo przytaczamy same przykłady.
Tak samo patologiczna jak uczelnie, media i tak dalej, czyli ta szklanka jest w połowie pełna, w połowie pusta, ale nie ma wątpliwości, że tych zdarzeń jest wiele i to w obie strony. Z jednej strony mamy chuliganów w szkołach i anarchię, to słynne wkładanie nauczycielom koszy na śmieci i bezradność, a z drugiej strony mamy ścianę systemu, o którą się zdarzają nauczyciele i rodzice.
Nie mamy ściany systemu, tylko tak powiem, brak woli działania, jeżeli pan przytacza taki przykład, że dziecko, jak powiem, jest zmuszone do wchodzenia na piętro, ale nie jest do tego zdolne, no to jest krótka decyzja organu nadzorującego i to jest, tak powiem, decyzja krótka, tak?
No to panu, profesorowi się udało,
a zwłaszcza w okresie, kiedy pan, jak powiem, zapoznał się z tym problemem, bo teraz kuratorium mniej może niż mogło, ale wtedy to była jednoznaczna decyzja. No tak, tylko ktoś musiał chcieć to zrobić, tak?
Ale walka trwała 2 lata.
Ale problem jest wtedy, kiedy...
A ceną było wyprowadzenie córki do innej szkoły.
Ale problem jest wtedy, kiedy ktoś nie chce tego zrobić i kiedy inne osoby w ramach tego systemu go wspierają albo chronią, tak? No tu jest problem.
Znaczy, ja uważam, że jest w ogóle bardzo dużo problemów, nie zdążymy o wszystkim porozmawiać. Mimo wszystko rozmawiamy z perspektywy wielkiego miasta. Ja powiedziałam, że już w tej chwili osobistych doświadczeń z dziećmi w szkole nie mam, ale znam kilka szkół poza Poznaniem, w gminach. Tam się dzieją straszne rzeczy, panie dyrektorze. Tam, że tak powiem, sitwa lokalna czasami potrafi sparaliżować działania najlepszego nauczyciela, najzdolniejszych uczniów. Nie dochodzą do państwa takie wiadomości.
Znaczy się na pewno sytuacja w mniejszych ośrodkach jest zupełnie inna niż w Poznaniu. To się zgadza. Tu pani dotknęła, tak powiem, kwestii nepotyzmu i to jest prawda. Tak? Jak powiem, jak rozmawialiśmy w swoim czasie na temat roli kuratorium, czy ograniczyć, czy wyrzucić, czy w ogóle, to jednym z moich argumentów za tym, że taka instytucja rządowa powinna być, była właśnie sprawa miejscowości mniejszych, tak? Bo w Poznaniu gdzieś to jednak, że tak powiem, masa powoduje, że ta demokracja się uciera i nie ma aż takiego nepotyzmu, jak jest tam. Tak, rzeczywiście jest i znaczy znowu nie wrzucajmy wszystkiego do jednego worka, tak? Bo to jest absolutnie
nie.
Nieprawda.
Nie.
Mogę podać przykłady zupełnie odwrotnie, ale jest to pewien problem. I
jest to olbrzymi problem, tak. Z tego co wiem, jest to olbrzymi problem. Tak jak powiedziałam, problemów jest wiele, dlatego że pan profesor wymienił na początku tego okresu naszego duży wpływ rodziców, ale ten wpływ, pani profesorze, czasami też potrafi być destrukcyjny, albowiem rodzice zostali wychowani w podobnym albo gorszym systemie.
Ja też tak uważam, że to, ja to też obserwuję na wywiadówkach, na które chodzę od 27 lat, właściwie bez przerwy. I to trochę tak jest, tak, że w momencie, kiedy pan mówił o nauce języka przez sen, no nie trzeba koniecznie się uczyć języka przez sen, żeby było miło, ale myślę, że można na przykład uczyć się języka efektywnie innymi metodami, które zwłaszcza dla młodszych dzieci są metodami opartymi na zabawie, tak? I to wiadomo, no to się robi przecież, prawda? Ale jeżeli przychodzi do szkoły nauczyciel, który coś takiego robi, gdzie dzieci na lekcji języka angielskiego na przykład nie siedzą w ławkach, tylko wykonują różne działania i w ramach wykonywania tych działań uczą się języka, to natychmiast do dolary przeciwko orzechom pojawiają się rodzice na wywiadówce, którzy mówią, a kiedy on wreszcie zacznie uczyć, bo oni się ciągle bawią.
Tak? Wszystko prawda, tylko jeżeli nie damy rodzicom tej szansy uczestniczenia w tego typu działaniach, to oni się nigdy nie nauczą.
No zgadza się.
No to jest w ogóle fundamentalny problem tego, czy Polacy dojrzeli do demokracji. No jeżeli uznamy, że nie dojrzeli, no to proszę bardzo,
jak
to im dawajmy ją
stopniowo.
To znaczy przede wszystkim przypomnę państwu, że nauczyciele bywają rodzicami, tak? Że też bywają na wywiadówkach, bywają w radach rodziców i funkcjonują. Także nie twórzmy znowu jakichś, tak powiem, stron okopanych przeciwko sobie. To jest jakieś tworzenie pewnej sztuczności. Myślę, że tak nie ma. Czy Polacy zasługują, czy dojrzeli do demokracji? Myślę, że bardziej niż wiele innych narodów naszej części Europy. Jakie są relacje? Ja sądzę, proszę państwa, że te relacje... Ja chciałbym większej aktywności rodziców, powiem, jeżeli chodzi o moją szkołę, bo to jest tak, że jest bardzo dobra rada rodziców, bardzo często się państwo gromadzą, natomiast wszystko to jest w biegu. To jest tak, że mają swoją pracę i nie mają możliwości zaangażowania się więcej w to ponad to, co robią. I pytanie... W jaki sposób rodzice mogą się bardziej zaangażować, tak? Bo generalnie to polega raczej na interwencji, tak? Coś złego się dzieje,
no tak, ale wie pan co?
To wtedy jest aktywność,
ale
tak?
Jest
czasem
tak.
Jest oczywiście współpraca, mamy wspólne jakieś tam sprawy do zrobienia, nieinterwencyjne też, ale generalnie działamy, jeżeli chodzi o interwencyjność, tak? Coś się dzieje, to wtedy dopiero mamy ten bodziec.
No ja tu mam też różne doświadczenia, akurat moje najmłodsze dziecko chodzi do szkoły podstawowej 74, gdzie rzeczywiście rodzice są bardzo aktywni i my...
Bez reklamy, pani
Paulina. To jest państwowa szkoła, nie prywatna, więc nie ma mowy o reklamie.
Chociaż szóstkę też już zareklamowała.
Uważaj, bo dawniej mówiono, że rodzice mają w szkole swojego zakładnika.
Tak, podlizuję dyrektyw. I rzeczywiście u nas rodzice są bardzo aktywni i tam robimy mnóstwo rzeczy poza planem i po lekcjach i tak dalej. Ale prawda jest też taka, już na przykład na poziomie gimnazjum, w którym mam drugie dziecko, że rodzice są bardzo zaangażowani przez szkołę, ponieważ muszą godzinami siedzieć i robić z dziećmi lekcje. Tak. Albo jeżeli nie mają na korepetytorów płatnych. No nie, to też jest, element systemu.
O tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo to jest kwestia programu nauczania.
To jest kwestia metod nauczania również i w ogóle funkcjonowania szkoły. Tak? Że po prostu no tak być nie powinno. Ja powinnam mieć czas na inne rzeczy z dzieckiem, na innego rodzaju aktywność po południu.
Na koniec tej odsłony, panie dyrektorze, krótkie pytanie. Co pan by radził rodzicom tego licealisty, tego Janka? Ja od razu powiem, że ten chłopak nie jest z Poznania. On dojeżdża do Poznania, do liceum, ale jest spod poznańskiej wsi. Co pan by radził rodzicom? Czy pan by radził, zakładając, że on no jednak nie przejdzie do innej szkoły, chociaż już przeszedł, co pan by radził? Czy pan by radził rodzicom no właśnie nawiązanie kontaktu ze szkołą, czy raczej chłopak niech załatwia wszystko sam?
Znaczy, czy rodzice załatwiają za uczniów, czy uczniowie załatwiają za siebie, no to już jest kwestia relacji w danej rodzinie, tak? Czasem jest tak, zależy też od postawy dyrektora, który może nie chcieć realizować tego, co sobie uczeń życzy bez zgody rodziców. No cóż, tutaj w tej chwili już nic nie można poradzić.
No, chyba już się stało,
natomiast
tak.
Dla mnie właśnie wycofanie się, tak? Nie wiem, czy była próba rozmowy rodziców z tą panią, czy z dyrektorem, czy to tylko, że powiem, tak szybko załatwili, tego nie wiemy. Natomiast
no,
jeszcze raz powtórzę.
Ja też nie wiem.
Dla mnie wycofanie się, tak? Czyli pójście na skróty przez zmianę szkoły, przez zmianę nauczyciela, przez jakby bez próby konfrontacji jest zawsze ucieczką, a tych ucieczek mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o charaktery naszych uczniów tej generacji, bardzo, bardzo dużo. Już są tak jakby gdzieś tam kształtowani.
No to jest niepokojąca wiadomość.
No niestety przez rodziców to też, bo proszę Państwa, jestem od 12 lat dyrektorem szkoły i przez ciągu tych 10 lat widzę, że tak zwana nieporadność czy brak radzenia sobie rodziców wzrasta. Ilość osób przychodzących do mnie na rozmowę i mówiących, panie dyrektorze, no ale ja już nie wiem. Po prostu wzrasta. 10 lat temu jeszcze było tak, że rodzic na ogół wiedział dokładnie, jak to tam dziecko kształtować. W tej chwili, no, jakby chciał, no chce ratunku, tak? No bo panie, ja już nie wiem, co z nią, czy z nim zrobić, bo nie wiem.
Czyli z szóstki też uczniowie uciekają?
No, ale skąd? Z szóstki nie uciekają, do szóstki przychodzą.
Widziane z Poznania. Przypomnijmy, że głównym argumentem nauczycielki było, co ty telewizji nie oglądasz. No i w związku z tym ja mam pytanie o media. Jak dalece media narzucają nam opis świata, panie profesorze? Zwracam się do Krzysztofa Podemskiego. Czy bez ich śledzenia jesteśmy w naszej wiedzy o świecie ubożsi, czy przeciwnie? Szczególnie telewizja wypacza obraz świata.
Znaczy, na drugie pytanie jest łatwiej odpowiedzieć. Z pewnością bez mediów byśmy się nie obyli, bo to jest oczywiste, że nasze doświadczenie jest bardzo ograniczone, więc z pewnością telewizja wzbogaca naszą wiedzę o świecie i inne media również, nawet jeżeli ją wypacza i nawet jeżeli większość publiczności ogląda, no powiedzmy sobie uczciwie, zgoła odmienne programy niż my zebrani tutaj w studio i podobnie również inne gazety czytuje, tak? Tak. Zwracam uwagę, że pismo Życie na Gorąco bodajże ma większy nakład niż wszystkie tygodniki opinii. To bardzo wiele nam, bez względu na opcje polityczne. Tak? Natomiast na pytanie, czy kształtuje. Oczywiście kształtuje, tylko tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo oczywiście nie kształtuje bezpośrednio, prawda? Natomiast nie ma też wątpliwości, że generalnie czytamy to, z czym się zgadzamy i zgadzamy się z tym, co czytamy.
I oglądamy,
i oglądamy też. Jest oczywiste, że mamy tych, którzy czytają Gazetę Wyborczą, oglądają TVN24 i raczej nie zaglądają
do
Gazety Polskiej, naszego dziennika i innych tego typu mediów, czy telewizji Republika, i chyba odwrotnie to wygląda podobnie. No a kolejna sprawa to rzeczywiście jest to, że tak zwana hipoteza dwustopniowego przepływu informacji, że jednak my filtrujemy to, co słyszymy w mediach, co czytamy, przez nasze najbliższe otoczenie, przez opinię rodziny i dopiero te tak przefiltrowane, trochę sprofilowane informacje do nas docierają, ale też mówi się o tym, bo takich podejść jest co najmniej kilkanaście, często sprzecznych z sobą, że to, co się dzieje, czego się dowiadujemy z mediów, to tak stopniowo się nam sączy do głów i kształtuje nasz światopogląd w dłuższym okresie czasu.
No mnie, powracając do mojego w tej chwili ulubionego, chociaż to nie jest dobre określenie tematu, czyli do Ukrainy, jeżeli jest tak, że wszyscy Rosjanie widzą inaczej świat niż reszta tego świata.
No, prawie wszyscy.
Prawie wszyscy. Mówi się, że to głównie pod wpływem rosyjskiej telewizji.
Znaczy ja myślę, to,
całej propagandy, nie tylko telewizji.
To znaczy ja bym się nie do końca zgodził, że tylko pod wpływem telewizji. Bym powiedział, że mamy coś takiego jednak jak cecha charakteru narodowego, bo problem polega na tym, nie na zmasowanej propagandzie, tylko na tym, że w skali masowej, nie mówię o tych ekstremistach, nie mówię o warstwie inteligenckich demokratów z Moskwy, tylko w skali masowej, te programy są przyjmowane jako wiarygodne. Tak? No, porównując z Polakami, to zawsze gdzieś tam szukaliśmy konfrontacji. Czy to Wolna Europa, czy to coś. No, słuchalność Wolnej Europy, a Radia Swoboda to są przecież dwa różne światy. I to jest największym problemem w tej manipulacji medialnej, że to jest przez OMAS przyjmowane jako rzecz, no, która jest...
Panie dyrektorze, ale jeżeli w podtekście tych zarzutów nauczycielki Janka było coś takiego, gdybyś oglądał telewizję, to miałbyś inny ogląd Polski, czy nie jest coś na rzeczy? To znaczy, że dla pewnych, znowu pan powie, że to jest przypadek...
Nie, tu akurat myślę, że dobrze, bo skoro Janek nie słucha, nie ogląda telewizji, a rzeczywistość mamy taką, jak pan profesor powiedział, że ludzie zamykają się w swoich niszach, oglądają, są na swoich forach internetowych, na swoich stronach, w swoich programach, to być może, spójrzmy na panią nauczycielkę w ten sposób, starała się poszerzyć horyzonty Janka o to, żeby spojrzał na tę stronę, której nie ogląda.
No tak, ale to po to jest szkoła, żeby to się dokonało. Nie metodą taką, że ona go ochrzania i daje mu jedynkę.
Co do tego jest absolutna
metodą
zgoda
taką, właśnie po to się
spotykamy. Ale nie wiemy, czy jedynkę
spotykamy.
Dostał tego pani redaktor.
Nie, ja nie wiem.
Ale to już jest kara, nie? To jest...
Tak. Znaczy my traktujemy ten przykład, bo on jest bardzo atrakcyjny i budujemy wokół niego pewną metaforę. Ale oczywiście może nauczycielka miała po prostu zły dzień, wstała lewą nogą i się wkurzyła.
Ja nic wiem. Nie, mówimy o pewnym schemacie zachowania, tak, który nie jest niemożliwy, prawda? I które jednak docierają do nas sygnały czasami.
Ja myślę, że miała prawo ujawnić swoje poglądy, są dziwniejsze poglądy na rzeczywistość niż ten, który ona wyraziła. Także w naszym kraju przynajmniej przez 25% współrodaków podzielane. Natomiast problem polega na tym, czy ona wyciągnęła konsekwencje wokół tego ucznia. Jeżeli on nie został ukarany za swoją nadmiernie optymistyczną pracę, to ja tu nie widzę wielkiego problemu.
Ja nic więcej na temat tej historii
nie wiem. Ja widzę problem taki, abstrahując od tego, czy to miało taki przebieg, czy nie. Załóżmy, że miało, tak? Bo nie zdarzyło się tu, mogło się zdarzyć gdzie indziej. Ja widzę problem taki, że to się trochę wpisuje w taki ogląd szkoły, jaki często jest powielany, że oto szkoła uczy uczniów szukania jedynie słusznych odpowiedzi i to najlepiej takich zgodnych z tym, co myśli pani, tak? I to jest dla mnie problem, ponieważ moim zdaniem ona w ogóle nie powinna była tego widzieć jako problem, tylko jako przyczynek do dyskusji, tak? A u nas się tych dyskusji nie prowadzi. Zaraz na to są argumenty, bo to nie ma czasu, bo to program, bo to coś tam. No ale to jest problem naszej szkoły, moim zdaniem.
Ale można powiedzieć, że on też jest trochę przeniesiony z mediów, to znaczy w mediach też się nie prowadzi dyskusji, tylko są pyskówki. No to jest
wyróżniające
nasze media, niestety. Tak jak pan wspomniał, z tymi 20% się nie dyskutuje, się ich nie zaprasza nigdzie, nawet się nie czyta tego, co wydają.
W telewizji, bo w radiu, a szczególnie w Radiu Merkury, dyskusje są, panie profesorze.
Ale pani redaktor, jak macie przegląd prasy, to ja tam nie słyszę opinii o naszym dzienniku. Nie ma takiego przeglądu.
No, zwrócę kolegom uwagę. Muszę powiedzieć, że nie jestem, jestem już tylko współpracownikiem radia, nie etatowym pracownikiem radia, ale zwrócę.
Bo ta sprawa, że siebie nie czytamy, czy nie słuchamy, no jest dla mnie jedną z kluczowych. Tak? I to jest, i myślę, że rolą radia publicznego byłoby właśnie, żeby pewne schematy przerywać. Tak? To, że redakcje stoją do siebie plecami i mówią, ty jesteś i tak dalej, to myślę, że radio publiczne powinno zmusić i redaktora takiego do wysłuchania, co tam ktoś napisał.
No tak, panie dyrektorze, tylko jeżeli to trochę odchodzimy od głównego wątku być może, no ale jeżeli 20% Polaków wierzy w zamach w Smoleńsku, no to to jest efekt działania mediów, które pewne jednostkowe opinie nagłaśniają, nie jestem pewny, a nie cenzurują.
Oczywiście, ja myślę, że na wiele pytań, że media nie dały odpowiedzi, czy nie udzielono odpowiedzi, skoro te pytania są rzucone i są zrzucone w próżnię. No to jest tylko, chyba ten główny problem.
Tylko jest tak, że pani nauczycielka moim zdaniem założyła niesłusznie, że media, na przykład relacjonując tę okupację rodziców niepełnosprawnych dzieci, że media znają wszystkie fakty i znają odpowiedzi, że media dostarczą odpowiedzi. Moim zdaniem tutaj się zgadzam z panią Pauliną. Więcej powinna szkoła udzielać tych odpowiedzi niż media.
Oczywiście, to ja jeszcze raz, skoro tak wracamy do tego przykładu, przypomnę, że pani nauczycielka w bardzo demokratyczny sposób chciała poszerzyć ciasne horyzonty Jasia, który nie ogląda telewizji, bo jej nie lubi. Nie lubi na przykład takiej telewizji, a powinien skonfrontować swoje poglądy jednak, żeby znać i również drugą stronę.
Dobrze.
No, to jest pewna skrajność, ale to przepraszam.
Ja powracam do mojego zasadniczego pytania, czy dla młodego, no, troszeczkę będziemy o tym mówić w trzeciej osłonie, ale czy dla młodego człowieka, dla licealisty, no, który jednak będzie miał za chwilę średnie wykształcenie ogólne, no jest koniecznością oglądanie na przykład telewizji, czy w ogóle śledzenie mediów
są
powinno
ludzie,
być...
Są ludzie, którzy nie mają w domu telewizorów z założenia. Ja znam takich ludzi, na przykład Andrzej Nowotny, radny, z którym niedawno rozmawiałam, nie ma telewizora w domu z założenia, tak? A jednak wiedzę o świecie ma, więc to się chyba da zrobić.
Tu można telewizor zastąpić internetem natomiast.
No właśnie.
Zupełnie odciąć się nie można i myślę, że młody człowiek, który by taką splendid isolation zachował zupełnie, nie mając kontaktu z mediami, by naprawdę był uboższy.
Czy internet,
nie mógł funkcjonować w tym świecie.
Czy internet nie może mieć jeszcze bardziej destrukcyjnego wpływu niż telewizja?
Oczywiście.
Wszystko może mieć destrukcyjny wpływ, przepraszam.
Znaczy jedną z rolą szkoły jest właśnie, myślę, pokazywanie, w jaki sposób materiał, który jest w internecie czy w mediach, selekcjonować, tak? Bo w tej chwili nie
Dokładnie.
Ma problemu Dokładnie. Dostępu do materiału, tak? Bo wszelkie blokady i tak dalej, to jest wtórna rzecz, ale szkoła, generalnie system wychowawczy w tej chwili musi się skupić na temat, jak selekcjonować, tak? W jaki sposób, że tak powiem, wskazać różnorodność, no i rzeczy, które są wartościowe, tak? Bo ja wiadomo, wbicie w Google coś tam, to nie o to chodzi, tak?
Widziane z Poznania, pani Paulina, no, nasz Janek dobrze rokuje jako obywatel.
No więc muszę powiedzieć, że ja jestem właśnie zaskoczona, ponieważ jak sobie myślałam o tej audycji i o tym pytaniu, które pani postawiła, no jakby nam wcześniej, tak, do przemyślenia, to doszłam do dokładnie odwrotnego wniosku niż pan dyrektor. Ponieważ wiem, jak trudną decyzją jest decyzja o zmianie szkoły, tak, o zmianie kolegów, o zmianie przyzwyczajeń,
tak? W sytuacji, kiedy chodzi o jakiś jeden konflikt, prawda? Czy o jakąś taką sytuację, która nam brzmiała.
Nie jestem pewna, czy tam chodziło tylko o to.
Nie wiem, odnoszę się tylko do tego, co tu zostało opowiedziane. To jest bardzo trudna decyzja. I myślę sobie, że jeżeli jest chłopak, który wyraża, pisze jakąś pracę i potem jej broni, i broni swojej opinii i uważa, że on ma prawo do swojego zdania zamiast do, nie wiem, podporządkowania się zdaniu kogoś innego. No, nie znamy dalszego ciągu, prawda? Nie wiemy, czy była dyskusja o tym, jak on to uzasadnia, jak to widzą inni uczniowie, bo tego nie wiemy, tak? Natomiast musiało być coś na tyle dotkliwego w tej sytuacji, że on i jego rodzice podjęli taką decyzję o zmianie szkoły. To dla mnie ta decyzja była decyzją odważną. Tak? To znaczy, że on potrafi jednak...
liceum, żeby była jasność.
Nie była decyzją ucieczkową, tylko była decyzją o tym, że, no, że ja stawiam na siebie, tak, na swoje zdanie w tej sprawie. Nie mam powodu sądzić, że on nie będzie chciał...
Trudno wypowiedzieć, bo mam wrażenie, że każde z państwa jakby własną narrację buduje wokół jednego wydarzenia, które właściwie jest...
Nie, szczegółów nie znamy.
Nie znamy szczegółów i gdybyśmy poznali te szczegóły, to byśmy się mogli zgodzić albo z jedną interpretacją, albo z drugą.
Dlatego zrobiłam to zastrzeżenie.
A tak jest niesłychanie trudno, prawda?
Doświadczenie, jakie mieliśmy z własnymi dziećmi, panie profesorze. No, jak się okazuje, przynajmniej trójka nasza przenosiła dzieci do innej szkoły. W związku z tym troszkę jednak wiemy o życiu, prawda?
To tak, ale może mamy wygórowane oczekiwania, jesteśmy odważniejsi, bardziej zaradni i myślę,
no,
osoby, które podejmują pewną walkę z władzami oświatowymi, przepraszam, panie dyrektorze, można oczywiście uznać za oszołomów albo za awanturników, ale myślę, że często to są osoby jednak obywatelsko bardziej świadome. Mówię często, a nie zawsze, bo z pewnością różnie to bywa i różne są powody tych konfliktów. Natomiast mam takie wrażenie, że wydawało mi się, że po 89 roku będzie ta sfera bardziej zdemokratyzowana i że będzie lepiej. Tu trochę dochodzimy do kwintesencji chyba naszej dyskusji o tym, co się wydarzyło 25 lat temu i o konsekwencjach, że z jednej strony, jak tu jesteśmy, chyba akceptujemy bardzo te zmiany i doświadczamy ich pozytywów, a z drugiej strony, jak się pochylamy nad różnymi szczegółowymi sprawami, to się okazuje, że tu jest źle, tam jest źle i tam jest źle, prawda? Czyli ja wracam do tej metafory jednak szklanki w napełnionej w połowie wodą, w połowie nie zależy jak spojrzymy i to była chyba kwestia tego, sedno tego konfliktu między nauczycielką a uczniem.
No, cały czas myślę, że wszyscy tu zebrani traktujemy ten przykład jako pewien symbol, tak, do rozmowy, a nie konkretna sprawa, no bo tutaj pani mówi trudna decyzja. Oczywiście zmiana, tak powiem, szkoły czy zmiana nauczyciela jest zawsze decyzją bardzo trudną i myślę, że brak w tej chwili, mówię w skali ogólnej, nie czepiam się już tutaj tego Janka, w skali ogólnej jest podejmowana często zbyt szybko i zbyt bezrefleksyjnie, tak? Nie zwraca się uwagi na to, jakie ewentualne szkody może przynieść, tak powiem, właśnie to, co mówię, ucieczka, a nie próba rozwiązania problemu. Jeżeli chodzi o 25 lat, no to myślę, że ktoś, kto jakoś tam się otarł o system komunizmu czy sowieckiej okupacji, to nie może powiedzieć, że nie zyskaliśmy, tak? To są same plusy, tylko że my jakby już przestajemy być głównymi osobami, które oceniają sytuację, tak? Moi synowie mają czasem pretensje o coś, co by mi do głowy nie przyszło, żeby mieć jakiś żal, bo oni uważają, że tak już powinno być, że coś tutaj, oni są innym pokoleniem, tak? To, że ja mówię, że jest świetnie, bo za komuny było coś, to no mi ojciec, ale to już...
To obchodzi.
Co mnie...
No nie wiem, ja się z kolei przyglądam tej dyskusji na temat oświaty właśnie od 25 lat, bo wtedy jako początkująca, zupełnie zielona dziennikarka opisywałam z entuzjazmem powstawanie szkół społecznych. I pamiętam, pod jakimi hasłami one powstawały, tak? Że odejście od encyklopedyzmu, od tego autorytarnego nauczania, od takich rzeczy...
I szczerze mówiąc, jak dzisiaj czytam teksty w gazetach i wypowiedzi różnych osób na ten temat i postulatów i zadań, jakie stoją przed polską szkołą, to mam wrażenie, że jestem w pętli czasu po prostu. Tak? To znaczy, że dokładnie w tym samym miejscu.
No to, bo nie można skrajnie podchodzić. To jest tak, że encyklopedyzm, tak? To jest taka wieczna ofiara wszystkiego, co złe w oświacie. Tylko, tak powiem, nie można wyrzucić kompletnie czegoś, co nazywamy encyklopedyzmem, bo jednak podstawowe fakty trzeba... wcisnąć uczniom,
no,
tak?
No, ale nie. Właśnie nie, no o to tak, bym się kłóciła, tak? To znaczy najnowsze trendy już, i to są badania nad mózgiem prowadzone w ciągu ostatnich lat.
Ale to są najnowsze, Paulino, to są najnowsze trendy, które były, tak powiem, już powiem, w latach 70. Stosowane w zachodniej Europie.
Które mówią się po prostu okazało, o tym, że nie można nikogo niczego nauczyć, można tylko spowodować, żeby on się uczył sam, tak? I to jest kierunek, który moim zdaniem powinniśmy zmierzać.
Wszystko pięknie, tylko pamiętajmy o tym, że szkoła została też poddana drobiazgowej, biurokratycznej kontroli, tak, i na tym niestety i dyrektorzy, i nauczyciele muszą się koncentrować. No i oczywiście w tym ginie uczeń. No i mówię o tym, bo niestety ten proces sięga też wyżej, czyli zaczyna pochłaniać uczelnie wyższe.
No w każdym razie sądzę, że w jednej z konkluzji będziemy się zgadzać wszyscy, że jednak rola szkoły jest najważniejsza w tym procesie całym dojrzewania młodzieży i tym, jaka ona będzie, że jest ważniejsza mimo wszystko niż media, niż rola mediów. No oczywiście, ja nie mówię o rodzinie, oczywiście rodzina.
Ja bym tu właśnie mówił, że rodzina to jest...
Te elementy nie mogą się bez siebie nawzajem obejść po prostu, tak? I dlatego nie można rozgraniczać tak naprawdę.
Jeżeli jest uczeń jak ukształtowany, tak, przez rodzinę, to on więcej, mówiąc kolokwialnie, wyniesie ze szkoły oczywiście wiedzy merytorycznej, także to jest sprawa jednoznaczna. Sama szkoła sobie nie jest w stanie czasem poradzić.
Życzymy rodzicom, życzymy nauczycielom, a przede wszystkim życzymy młodzieży, no i sami sobie życzymy wesołych świąt, proszę państwa, i smacznych. I moimi gośćmi byli dzisiaj Karol Seifert, Krzysztof Podemski, Paulina Suszka, ja się nazywam Nina Nowakowska. Audycję realizował Rafał Polacki. W imieniu nas wszystkich życzymy także państwu wszystkim wspaniałych świąt i do usłyszenia za tydzień.
Merkury Polskie Radio. Autopromocja. 3 maja 1848 roku do Mosiny wjeżdża poznański adwokat Jakub Krauthofer-Krotowski. Ogłasza Rzeczpospolitą Mosińską.
123 minus 6 dni.
O tym, jak poznaniacy o tydzień skrócili rozbiory Polski.
Zapraszam w pierwszy dzień świąt po 19. Piotr Świątkowski.
Może pan powtórzyć, panie Mielżyński?
W niedzielę po 19.
She's rich.
Autopromocja.
Reklama.
Wiosna nasza. 630 minut pełnych emocji. Niepowtarzalna atmosfera i najlepsi kibice w Polsce. Wszystko to na Inea Stadionie. Rusza runda finałowa. Przygotuj się na decydujące starcie o tytuł mistrzowski. Karnety już w sprzedaży. Ceny od 110 zł. Nie może Ciebie zabraknąć. Wspieraj kolejorza w najważniejszych meczach. Szczegóły na www.lechpoznań.pl/karnety.
Reklama.